Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i dzisiaj mamy dla was kolejny przegląd newsów z okazji niedzieli w trochę innym składzie niż zwykle, ale będziemy też zahaczać dzisiaj o horrory, więc skład jest adekwatny. I zaczniemy od horrorowego newsa. Jakiś czas temu ucieszyłem się na wieść o tym, że Blumhouse idzie za ciosem i będzie kontynuować reinterpretację powiedzmy klasycznych potworów Universalu na swoją modłę niejako w tym stylu, w jakim stworzono Niewidzialnego Człowieka, który okazał się naprawdę sporym sukcesem. I mieliśmy swego czasu doniesienia o Drakuli. Wcześniej było też sporo newsów związanych z tym, że John Krasiński czy James Wan będą produkować jakiś film, czy albo nawet reżyserować jakiś film z jakimś, powiedzmy, klasycznym potworem Universalu. No i teraz mamy kolejną informację na ten temat, troszkę bardziej konkretną i myślę, że dosyć zaskakującą, bo Universal bierze się, przynajmniej moim zdaniem, za jednego z tych potworów, za których myślałem, że raczej będą, że to będzie raczej jeden z tych ostatnich w kolejce do przerobienia właśnie na taką współczesną modłę, bo Wolfman, czyli Wilkołak, wydaje się jednak takim trudnym do ogrania tematem w porównaniu do Niewidzialnego Człowieka. Trudnym do reinterpretacji, myślę, wydaje mi się, tutaj jeśli chodzi o jakieś takie współczesne realia, czy ale o tym sobie jeszcze za chwilę pomówimy. To jeszcze gwoli ścisłości. Tak, Blumhouse zamierza ten film, trwają poszukiwania reżysera, natomiast scenariusz napisze para osób do tej pory pisząca Orange is the New Black, Lauren Shuker Bloom i Rebecca Angelo. Natomiast to, co jest najbardziej istotne w tym, to, że ta para napisze scenariusz według pitchu, czyli według tego szkicu scenariusza, powiedzmy, który został im podesłany, przez Ryana Goslinga. I tenże sam Ryan Gosling najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, zagra też główną rolę w tym filmie. Natomiast, jak już chyba napomknąłem lekko, wciąż trwają poszukiwania reżysera i za bardzo nie ma jeszcze nazwisk, poza Corym Finlayem, który do tej pory reżyserował na przykład Bad Education na HBO. Więc Ryan Gosling jako Wilkołak dla Blumhouse, więc prawdopodobnie będzie to oznaczało raczej tani film. Najprawdopodobniej film dziejący się we współczesności i tutaj mówi się o tym, że ma jakoś tam nawiązywać tematycznie do Nightcrawlera z Jackiem Gyllenhaalem, co wydaje się bardzo, bardzo nieoczywistym połączeniem. Jak na was brzmi generalnie perspektywa zrobienia Wilkołaka, a było już parę prób do niedawna, czyli zmierzenia się powiedzmy z tym klasycznym potworem w ostatnich latach. Jak brzmi dla was właśnie zrobienie Wilkołaka na taką modłę powiedzmy jak Blumhouse zrobiło Niewidzialnego Człowieka?
Wiesz co, to brzmi intrygująco i Blumhouse ma u mnie ogromny kredyt zaufania, ale wiesz, kiedy ja próbuję o tym myśleć, to wydaje mi się, że kurczę, Wilkołak jest taką chyba najtrudniejszą postacią, żeby ją przedstawić w jakiś taki ciekawy i nowy sposób, żeby powiedzieć o niej coś nowego, co jeszcze nie zostało powiedziane. I tak jak sobie po prostu przyglądałam w głowie właśnie te takie klasyczne monstra, to Wilkołak wydaje mi się taki najmniej interesujący, najmniej złożony. Mamy tego biednego typa, którego kiedyś ktoś ugryzł, wbrew jego woli.
Bela Lugosi go ugryzł rękę.
I wiecie, jak przychodzi ta pełnia, to zamienia się po prostu w to zwierzę, w tę bestię, w ogóle nie kontroluje tego, co robi, tak? Budzi się rano, nie wie, co zrobił i później na przykład, dowiaduje się, że kogoś zabił, że kogoś też pogryzł. I jasne, jest to nieszczęście dla postaci, to może
on
być
cierpi,
jakby postać
to jest
tragiczna, tak? Jakby, że tak powiem, wpływa to na jego życie cywilne, prawda? Zakładam, że na przykład na relacje romantyczne i tak dalej. Ale co nowego jakby można tutaj powiedzieć? Ten koncept się wydaje taki bardzo ograniczony tymi swoimi ramami, tymi swoimi założeniami. I też, wiecie, jak myślę o wilkołakach takich, w ostatnich latach, to tam nie było nic ciekawego, tak? Największa ekranowa obecność wilkołaków, w XXI wieku, to był Zmierzch, tak? I jakby tam wilkołaki jakby one były jeszcze mocniej spłycone niż wampiry, tak? To
Wilkołaki to Indianie, tak?
Tak, generalnie,
to tego się ograniczało.
To jest ten obraz tego kolesia, który po prostu zamienia się czasem w wielkiego psa i wtedy trochę śmierdzi, jest bardziej dziki. Ale tak poza tym, to wilkołactwo nawet w tym współczesnym wydaniu nie wydaje się być jakimś wielkim brzemieniem nawet, tak? Jakby, na przykład wampiry, to one zawsze cierpią, bo one nie mają duszy, bo nie mogą umrzeć, bo nie żyją tak naprawdę i tak dalej, i tak dalej. a ten wilkołak, to on nie ma w gruncie rzeczy tak najgorzej. No, no dobra, pójdzie i może zabije kogoś, a jeśli będzie bardziej cywilizowany, no to nawet nie. Więc jestem szalenie ciekawa, jaki oni mają na to pomysł.
No tym bardziej, że no, cechą charakterystyczną, przynajmniej tego klasycznego Wolfmana z klasyków Uniwersalu, no było to, że cierpiał, bardzo cierpiał i fizycznie, i psychicznie, i generalnie przez większość sequeli Lawrence Talbot po prostu chciał, żeby ktoś go zabił. Tak na stałe, bo oczywiście był zabijany praktycznie w każdym filmie, ale za każdym razem wracał, bo nie wiem, srebrna kula wypadła z rany, czy coś takiego. Więc no, ten element cierpienia pewnie będą tutaj chcieli jednak wrócić do tego, no bo to się jednak kojarzy z wilkołakami, nie? Nawet, nie wiem, nawet ten skromny występ wilkołaków w Harry Potterze, tak? W postaci Remusa Lupina, to był ten gość, który cierpiał, bo się zamieniał w tego wilkołaka.
No tak, nie? No bo z reguły tam jest no, wkomponowany w to właśnie ten wątek, że ktoś wbrew twojej woli no, cię w to monstrum zamienia, tak? No, no w przypadku wampirów z reguły też tak jest i w przypadku, nie wiem, jakichś tam innych potworów, też nikt sobie tego raczej nie życzy, no chyba, że nie wiem, eksperymentuje na sobie, to powiedzmy, ale no w przypadku wilkołaków jest to chyba tak najsilniej podkreślane, prawda, że to jest takie, że ktoś jakby tak wkracza do twojego tutaj życia, jakby burzy ci to i wiesz, i siłą jakby zmienia twoje życie, no nie wiem, w współczesnej metaforyce, no nie wiem, to jest trochę metafora gwałtu, można powiedzieć, no takiej bardzo silnej ingerencji no w czyjąś i cielesność, i wolność i tak dalej. A z drugiej strony, no to właśnie jak mamy te współczesne wilkołaki, no to wiecie, no to jest z reguły ta banda radosnych kolesi, którzy się łaskoczą. Ewentualnie ten obraz tych takich hedonistycznych wilkołaków, tak? No oglądałam Howling 2, więc wiem. Wiem, jak się bawią wilkołaki.
No ale w Howling 1, tym lepszym filmie też tak było, nie? To był też ważny element, że ludzie, którzy byli wilkołakami, jakby tak odkrywali w sobie tę zwierzęcość, tę cielesność, którą mieli skrywaną
taką dzikość,
w sobie,
prawda? No i to się właśnie gdzieś tam przekłada na, nie wiem, właśnie seksualność, na przedstawienie ich jako takich, nie wiem, hedonistów, że, nie wiem, jakieś orgie i tak dalej.
No dobra, to Radek, to w takim razie jak, bo pomówimy sobie zaraz jeszcze osobno o Ryan Goslingu i o tym, jak on mógłby wypaść w tej roli, ale właśnie jak dla ciebie brzmi sama ta perspektywa na razie, szczególnie w kontekście tego Nightcrawlera, który się tam pojawia jako inspiracja.
Fantastyczny pomysł, nie? Już u siebie to pisałem na Peju, że to będzie coś nowego w końcu z tym wilkołakiem, bo już 10 lat temu próbowali wrócić do tematu w taki bardzo klasyczny sposób, nie? To ten... Jak on się nazywa? Ten od Kapitana Ameryki.
Joe Johnson,
nie? Zrobił tego swojego wilkołaka z Benicio del Toro. Kurczę, tam była bardzo fajna... To Benicio del Toro grał wilkołaka, dobrze
tak.
Mówię.
Tak. On wygląda jak Lon Chaney Jr., nie?
Tak. To było idealne, ale no ten film był tak klasyczny, że wiesz, zupełnie do zapomnienia z miejsca, nie? Po co robić tak film podobny do tego oryginału, jak mamy oryginał, nie? I można sobie w każdej chwili do niego wrócić. A tu widać, że jest jakiś pomysł na to, nie? Jak bardzo chcę, żeby oni szli tą drogą niewidzialnego człowieka, nie? Żeby te klasyczne motywy połączyć po prostu z problemami współczesności, nie? Tam mieliśmy toksyczny związek, a tutaj po prostu znowu, wiesz, nawiązywać do, szczególnie dzisiaj, do tego, jak media są, wiesz, jakie są zezwierzęcone, nie? To będzie też fajna przenośnia, że mamy tego gościa, który się zamienia w wilkołaka, który tam pewnie, wiesz, biega za jakimiś newsami, nie? Czymś takim, no tak jak był w Nightcrawlerze. I też w tych zapowiedziach pojawia się też, że sieć Network, nie? Z lat 70. kapitalny film, zresztą oscarowy i też mocno taka wiwisekcja mediów, nie? W tamtym czasie. Mieliśmy Nightcrawlera, który był wiwisekcją mediów sprzed paru lat, no a teraz się zupełnie to zmieniło, nie? Jeszcze jak mamy czasy pandemii i wiemy, jak wyglądają media, wiemy, jak wygląda ten przekaz medialny, nie? Z wszystkim związany, więc kurczę, wiesz, wziąć dziennikarza, który nie wiem, na chama podąża za jakimś tematem, a któremu jeszcze, wiesz, dochodzi to, że zamienia się w wilkołaka, plus mogą, wiesz, pobawić się tym tematem i on sam nie będzie wiedział, czy wiesz, czy nie wiem, czy to przez prochy, czy przez coś, będzie mu się wydawało, że się zamienia wilkołaka, a tak naprawdę się nie zamienia, nie? To mogą pójść w każdą stronę. Ja bym zobaczył, wiesz, takiego gościa, który naprawdę żyje tylko tym, że cały czas się czymś pakuje, nie? Jakimiś narkotykami, cały czas na czymś jest, nie? I już sam nie wie w pewnym momencie, czy odbija mu od tego, że cały czas coś siebie ładuje, czy naprawdę jest jakaś klątwa, nie? Bo tam, wiesz, podczas jakiejś akcji, gdzie coś nagrywał jakaś babcia, to by był fajny też motyw,
jakby się pojawiła.
Tak, stara cyganka i on też w pewnym momencie już nie wie, czy mu się w głowie, wiesz, pieprzy od rzeczy, które bierze i od tego, w jakim żyje, wiesz, pędzie, jakim wyścigu szczurów, czy naprawdę, wiesz, jakaś klątwa jest, nie? Tutaj mogą to na tyle sposobów fajnych ograć. No i plus Gosling, ja w Goslinga wierzę cały czas, bo to jest gość, który, wiesz, patrzcie na niego też przez pryzmat tego, jaki on reżyserów gra, nie? Że wiadomo, Villeneuve, Refn, nie? Cały czas trafia na kogoś naprawdę konkretnego, ale to jest gość, który już 100 lat temu dostał nominację za Halb Nelsona na przykład, nie? Za mały kameralny film, gdzie nauczyciela zresztą uzależnionego od narkotyków, za którego dostał nominację do Oscara, nie? Już jakby wiesz, jakby młodym gościem chwilę po tych swoich rzeczach z Disneyem związanych. To był chyba 2004, 5, 6 rok, jakoś tak, nie? Więc kurczę, mi się to wydaje bardzo fajne połączenie. Szczególnie, że widać, że on jest zaangażowany w to, żeby tą historię opowiedzieć, nie?
No właśnie to jest ten, jeszcze zanim przejdziemy do Goslinga, to właśnie zastanawiam się, jak można dzisiaj ograć ten motyw no, bycia wilkołakiem, nie? No bo jakby bez problemu zaadaptujesz historię Niewidzialnym Człowieku na współczesne realia, bo to zawsze było science fiction i po prostu zamieniasz magiczną,
super... Jeden wynalazek w inny,
chemiczną
tak?
miksturę, tak? W technologiczny strój. No tutaj jednak, no zamiana wilkołaka to zawsze jest jakiś element mistyczny, nie? Więc
Można to też ewentualnie ograć właśnie jakimś wirusem, jakąś chorobą, prawda?
Tak, ale takim... ta opcja właśnie z jakąś taką psychodelą, że powiedzmy byciem wilkołakiem może tylko w swojej głowie, to jest też dobry kierunek, bo wydaje mi się, że tylko pytanie właśnie, czy Blumhouse będzie szło w kierunku, okej, chcemy mieć te potwory faktycznie, jakby stworzyć je, czy po prostu chcemy się bawić tym motywem, bo jeśli chcą się po prostu bawić motywem, no to jasne, nie, ale z drugiej strony może zwyczajnie będą chcieli no jednak, żeby ten wilkołak faktycznie był fizycznie, tak, żeby mieć go w swoim tutaj katalogu, w razie czego do wykorzystania w kolejnych filmach.
Nie no, jeśli nie zobaczymy włucha tego Ryana Goslinga, to ja będę bardzo rozczarowana.
No, prawie w każdym poza Howling 2 filmem z wilkołakami, no to tym punktem najważniejszym jest transformacja, nie? Też, swoją drogą też ciekaw jestem, jak to grają, no ponownie, ten film pewnie nie będzie miał gigantycznego budżetu, a jednak przekonująca transformacja wilkołaka, no, będzie kosztowała najprawdopodobniej, bo no te efekty, które były wykorzystywane w Universal, no to już nie wchodzą w grę.
Wiemy, że zawsze można po prostu wziąć trójgoryla.
No tak. I z filmu na czarnym tle. No nie, ale jeszcze a propos właśnie Ryana Goslinga. No ja nie jestem fanem za bardzo, ale mam wrażenie, że pasowałby do tej roli. To znaczy, wydaje mi się, że to jest aktor, który fajnie łapie taką właśnie melancholię i takie właśnie osamotnienie, samotność właśnie. I Wilkołak może się wydawać, powiedzmy, mało wdzięcznym tematem do ekranizacji, ale z drugiej strony to też jest taka bardzo prosta, bazowa historyjka, która może być nośnikiem do... może symbolizować milion rzeczy, nie? I wydaje mi się, że jedną z rzeczy, które może symbolizować, jest na przykład samotność, nie? No bo jednak będąc tym wilkołakiem, jesteś sam, zdany sam na siebie, nie możesz wchodzić w żadne związki, nie możesz w zasadzie wchodzić w jakiekolwiek relacje, no bo prędzej czy później kogoś zagryziesz, nie? Jako ten wilkołak. Więc jeśli na przykład jednym z motywów ogrywanym przez ten film będzie właśnie taka samotność, tym bardziej jeśli na przykład faktycznie będzie to bohater, który w 100% jest zaangażowany, nie wiem, w swoją pracę albo coś innego, to wydaje mi się, że można by to fajnie połączyć. A akurat jedyne role Ryana Goslinga, które naprawdę bardzo lubię i które moim zdaniem są fantastyczne, to są te role, gdzie grał właśnie bohatera, który no jest w 100% samotny i to jest ważny element jego postaci, nie? Jak ten protagonista w Drive chociażby, czy Kay...
Blade Runnerze.
Tak, czy Kay w Blade Runnerze. I gdyby poszli w tym kierunku, to nie dość, że to będzie, myślę, dobry casting do odpowiedniej roli, ale też to będzie coś kompletnie innego niż klasyczny wilkołak, no bo jednak Lon Chaney był bardzo ekspresyjny i te jego dramatyczne tak wykrzykiwanie do nieba, dlaczego tutaj zostało na ten klątwę skazany i tak dalej, no to jest coś, w czym Gosling by się nie czuł dobrze. Więc wydaje mi się, że kurczę, że to jest dobry kierunek, że to jest też ciekawy aktor i mam wrażenie, że to jest dobry wybór też aktora, bo zwyczajnie samo nazwisko myślę, że wzbudzi zainteresowanie przy takim projekcie.
Plus też zawsze tak optymistycznie nastraja to, kiedy no to aktor sam wychodzi jakby z taką inicjatywą, co sugeruje, że właśnie od początku ma jakiś pomysł, chce coś tutaj nowego powiedzieć, a nie, że tylko no, że tak powiem, no przyjmuje fuchę, którą ktoś mu tam gdzieś zaproponował, a może niekoniecznie jakoś z nim to rezonuje. Wydaje mi się, że właśnie jeśli to jest w drugą stronę, no to możemy tutaj z optymizmem podejść do tego projektu.
No właśnie mało tego, no sam zaproponował zarys tej historii, jak ma wyglądać, nie? Więc to, no, to takie sytuacje zawsze cieszą, nie? To jednak jest co innego niż Tom Cruise, który się władowuje w produkcję. Ale też jeśli ktoś w tym momencie jest przerażony, że zamienia się to znowu w Dark Universe i filmy z wielkimi gwiazdami na froncie, to mam wrażenie, że nie ma się o co bać, no bo to wciąż będzie mały film, którego no, którego ma nieść ten aktor przede wszystkim, nie? Umówmy się. I być może jakiś ciekawy koncept na ten film. Więc kurde, cieszy mnie to, że sięgają po coś mało oczywistego jednak, nie? Bo fajnie zobaczyć, no nie wiem, nowego Dracula, czy nowego potwora Frankensteina, czy coś takiego, ale z drugiej strony nie spodziewałbym się za cholerę, że podejmą się Wilkołaka, bo to, no to jest jednak... No, mam wrażenie, że to jest coś, co z czym od dawna w zasadzie, jeśli ktoś się mierzył, no to przegrywał.
No, to a to potem zostaje mi jeszcze upiór. Czekam.
Tak.
Czekamy.
No, i potwór z Czarnej Laguny, który miał te trzy filmy, nikt nigdy się nie wziął za to, poza Del Toro ostatnio, nie? No dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi...
Mają w zapowiedziach tego jeszcze... Mhm. Oni tam w zapowiedziach jeszcze chyba mają tego, i Drakulę, i Reinfielda, nie?
Tak.
Jakiś, no, ja w ogóle.
Ja dzisiaj dopiero odkryłem, że faktycznie był zapowiedziany ten Reinfield, i to w reżyserii Dextera Fletchera. Znaczy w ogóle, to jeszcze jedna rzecz, bo być może właśnie osoby, które będą przeglądać newsy, trafią właśnie na tę notkę, że z Blumhouse już łączeni, znaczy z tworzeniem filmów o klasycznych potworach są łączeni i Krasiński, i Wan, i jest zapowiedziany ten film o Drakuli, i jest zapowiedziany cały czas to Dark Army, tak to się nazywało, Paula Feiga. I właśnie ten Renfield i tak dalej. Tylko że te projekty są cały czas w fazie, no może zrobimy, może nie, jakby planujemy to na razie, nie? Natomiast zresztą to już było jakieś czasem ogłaszane, że tak to u nich wygląda, że zwyczajnie do każdego projektu w tym momencie mają, nie wiem, ze trzy nazwiska równolegle i dopiero z czasem to będzie się krystalizować, jak to ma wyglądać. To nie jest tak, że już sobie zaplanowali slate 10 filmów nagle, nie?
A potem crossover,
i że będą to po prostu robić hurtowo. No nie, ale widać, że no idą w to dosyć wyraźnie, co myślę, że no, jest dobrym, mimo wszystko dobrą prognozą. Fajnie, że się doczekaliśmy wreszcie tych potworów Uniwersalu. Dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o naszego Wilkołaka, Wolfmana. To trzymając się jeszcze klimatów horrorowych, poza tym, że no mamy newsa w zasadzie kinowego, powiedzmy. I tak, film, o którym mówiliśmy jakiś czas temu i mieliśmy całą dyskusję tutaj na kanale, zresztą spoilerową, czyli W lesie dziś nie zaśnie nikt, pierwszy pełnoprawny polski slasher, który no pechowo trafił ze swoją datą premiery, wybuchła epidemia i niestety no film nie trafił do kin, trafił na streaming. I miałem wrażenie, że na Netflixie w zasadzie no cieszył się sporą popularnością, przynajmniej, nie wiem, w mojej bańce, patrząc po dyskusjach w sieci i tak dalej, masa osób najwyraźniej była tym filmem zainteresowana. I teraz, co ciekawe, tenże film trafi do kin od 6 czerwca, kiedy zostaną otwarte no najprawdopodobniej tylko studyjne kina, ewentualnie jakieś właśnie mniejsze, finansowane przez, nie wiem, samorządy i tak dalej. No to jednym z filmów, który najpewniej będzie grany, będzie właśnie film Bartosza Kowalskiego. I fajnie, ale z drugiej strony, no nie da się ukryć, że kto miał zobaczyć ten film, to już go zobaczył. Czy widzicie jakieś, bo tutaj mam przed sobą otwarty film z tym newsem i jest mowa o tym, że to była decyzja, którą podjęli producenci i dystrybutor tego filmu. Więc pytanie jest takie, jak myślicie, jaki cel im przyświeca przy tym? Czy faktycznie liczą na to, że wiecie, że zobaczy to jakaś sensowna liczba osób w tym momencie, kiedy, no mówmy się, no nie będzie zbyt wiele sal grających ten film?
Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że to wszystko jest właśnie kwestia tej specyficznej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, no bo kina mogą się otworzyć i dla mniejszych kin prawdopodobnie dla wielu może być to korzystniejsze niż dalej pozostawać zamkniętymi, jak to ma miejsce w przypadku tych wielkich sieci, no w przypadku których jakby koszty uruchomienia są ogromne. No to jeśli te mniejsze kina mają się otworzyć, no to coś muszą grać. No i teraz pytanie, co mają grać, skoro nie ma premier w tym momencie, tak? I wydaje mi się, że to nie jest najgorszy wybór. To znaczy jasne, możemy sobie powiedzieć, że no kto chciał ten film zobaczyć, kto był nim żywo zainteresowany, no to w momencie, kiedy tylko ten film pojawił się na Netflixie, no to pewnie go obejrzał, tak? Jakby do Netflixa, no to mamy bardzo łatwy dostęp, nie trzeba kombinować, nie trzeba, nie wiem, VPN-ów i tak dalej. A nawet jeśli ktoś nie ma Netflixa i nie chciał wydać tych kilkudziesięciu złotych za cały miesiąc, to podejrzewam, że ten film w jakichś, nie wiem, nielegalnych miejscach pewnie do ściągnięcia też od razu był, jak tylko się pojawił na Netflixie, no bo taka jest rzeczywistość. Ale wiecie, z drugiej strony, jeśli iść teraz właśnie latem na coś tak do kina, to wydaje mi się, że to jest dosyć dobry kierunek, no bo nie wiem, mnie zawsze właśnie te slashery bardzo się kojarzyły z tymi takimi letnimi klimatami, że w wakacje już wiecie, już do szkoły się nie chodzi, więc idziecie z tą grupą znajomych na jakiś późny seans, siadacie w ostatnim rzędzie i fajnie, bo tutaj morderca wybija nastolatków w lesie. I dlaczego by nie? Wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś ten film widział, no to właśnie jeśli będzie chciał w ramach takiego bardziej właśnie wyjścia towarzyskiego się na coś udać, no to też zwłaszcza teraz, no prędzej wybierze właśnie taki luźny film, film właśnie z tym takim letnim klimatem, niż jakieś, nie wiem, super poważne dzieło, gdzie nie wiem, gdzie zaraza panuje i wszystko jest źle. I wiesz, no, co te kina mają do stracenia tak naprawdę? No, co lepszego mogą grać? No, mogą grać albo filmy, które, nie wiem, zdjęto w marcu i jeszcze raz je próbować przywrócić. Przy czym tutaj też może być ryzyko, że właśnie ludzie i tak to widzieli. Mogą ewentualnie puszczać jakieś stare klasyki, które też ludzie widzieli, więc, no, wydaje mi się, że jest to jakaś szansa, że, ktoś na pewno, kto tego filmu jeszcze nie widział, na niego pójdzie, a może pójdą właśnie na niego ludzie, którzy już go widzieli, a po prostu będą chcieli zobaczyć to w kinie.
Na pewno nie będzie żadnej straty dla samego dystrybutora, nie? Bo oni już ten film i tak mieli przygotowany do odpalenia, pewnie jeszcze gdzieś na mieście plakaty wiszą tego filmu, nie? Bo to był ten ostatni, to była ta postapokalipsa, nie? Że te plakaty cały czas wisiały, nie? Jak już się wszystko zaczęło, już były opustoszałe ulice. Ale z drugiej strony, no jednak on narobił dużego szumu na streamingu, nie? Kupa ludzi go zobaczyła, pocztą pantoflową to się rozeszło, było kupa ocen, nie? Teraz też jak zobaczysz w sieci, no wiemy, jak wygląda jego cena na Filmwebie. Wiemy, że no, to jest cholernie specyficzny film i dużo osób, które by przypadkowo go zobaczyły gdzieś, wiesz, napatoczyłyby się na niego po prostu, nie? Na jakiś przypadkowy seans, nie? No teraz też będzie mniej pewnie tych niedzielnych widzów, nie? Jak ktoś będzie chciał iść, to naprawdę ktoś, kto jest pewnie wypuszczony, a nie żeby tak sobie, wiesz, nudną niedzielę zaliczyć, żeby posiedzieć w kinie. I no mówię, nie dość, że no te oceny były jakie były, specyfika tego filmu, plus no kupa osób go zobaczyła i ci, którzy by go przypadkowo w kinie zobaczyli, to też już mogli go na Netflixie zobaczyć, nie? Bo ktoś tam powiedział, że o, jest taki film, trzeba zobaczyć. Zresztą on był na pierwszym miejscu na tej liście Netflixa, jak te najpopularniejsze filmy, nie? A to są te filmy, które, wiesz, z nudów klikniesz, żeby zobaczyć, wiesz, czym się wszyscy jarają, nie? A jak to tam wisiało? No i wiemy, że tam było naprawdę kupa wyświetleń, kupa obejrzeń. O, no może być ciężko, na pewno będzie ciężko, nie? Ale to zawsze to będzie jakiś pieniądz, nie? Bo wiesz, że jak komuś się spodobało, pewnie będzie chciał to w kinie zobaczyć, jakoś pomóc, przysłużyć się kinom, plus będą tacy ludzie, którzy na coś będą po prostu chcieli iść, nie? A to będą, no mówię, teraz w tym momencie albo powtórki, albo te rzeczy, których jeszcze nie zdążyli obejrzeć przed lockdownem, nie? No czyli jakiś niewidzialny człowiek, właśnie w lesie dziś nie zaśnie nikt, może Birds of Prey, no ale no nie wróży dużego sukcesu.
Ja wydaje mi się, że oni kombinowali to w ten sposób, że no multiplexy się nie otworzą 6 czerwca, otworzą się tylko te mniejsze kina i te mniejsze kina normalnie grałyby no zwykle te filmy, które no nie docierają do szerokiej publiki i one są wydawane zwykle tam bez jakichś większych obsów, no bo jak można je wypuścić do kina, to idą do kina, jak nie można, to idą na jakiś streaming i już. Nikt nie liczy na jakieś duże tutaj z nich przychody. Ale no jest ta grupa ludzi, która po prostu będzie chciała właśnie iść do kina na coś i nie będzie mogła iść do multiplexu, więc pójdzie do, nie wiem, kina Murano albo kina Luna, albo czegoś w guście, nie? I wówczas to myślę, że ci ludzie chętniej zobaczą coś, nawet jeśli już coś widzieli, to chętniej, myślę, zobaczą coś, co już znają, niż jakiś, powiedzmy, niezależny film z, nie wiem, jakiegoś obcego kraju tutaj europejskiego, nie? I wydaje mi się, że dla tych osób, które normalnie chciałyby się wybrać do multiplexu, obejrzeć sobie coś rozrywkowo, to będzie jednak substytut w większym stopniu niż normalna oferta kin studyjnych chociażby, nie? Więc podejrzewam, że pod tym względem to jest ta taka, no, kontroferta. Natomiast podejrzewam, że także też te filmy, jeśli kina studyjne będą też puszczać właśnie Niewidzialnego Człowieka, Emmę i tego typu rzeczy, też myślę, że będą na to, kurczę, klienci, no bo jednak sporo osób nie miało okazji zobaczyć tych filmów, a ponownie one nie miały swojej premiery jeszcze w VOD u nas, ani na streamingu, to tutaj mówimy w zasadzie o jednym z wyjątków tych filmów, które no nie wyszły jeszcze, więc trafiły na streaming, ale podejrzewam, że wiele filmów wróci do kin z... Poza wleźli się nie zaśnie nikt, nie zdziwię się, jak hater trafi do kin znowu, mimo że już był nie wiem, czy był na streamingach, ale na pewno był na VOD.
On i tak był za paywallem, nie? Więc to jest inna sytuacja niż wleźli nie zaśnie.
No, ale potrzebam, że znajdzie się trochę osób, które będą chciały zobaczyć coś, co jest rozrywkowe jednak, nie?
Tak, no właśnie wydaje mi się, że wiesz, te pozostałe filmy, one mniej mimo wszystko tracą w jakimś sensie oglądane w domu, a to jest właśnie, nie wiem, właśnie te takie slashery wakacyjne, z tym takim właśnie wakacyjnym klimatem. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, które ludzie chętnie właśnie obejrzą w gronie znajomych w kinie dla samego takiego jakiegoś, nie wiem, właśnie przeżycia, że o, że fajnie, że będzie straszno, że będzie klimatycznie i wydaje mi się, że No, że wiecie, ten film jasne miał mieszane przyjęcie wśród polskich widzów, ale mam wrażenie, że właśnie, nie wiem, jakaś grupa miłośników slasherów, czy generalnie miłośników horrorów, pewnie chętnie by poszła ten film zobaczyć w kinie, nawet jeśli już go widziała.
No dobra, słuchajcie, to na tym takim razie zakończymy ten temat i przejdziemy sobie dalej. I przejdziemy do nieco bardziej wysokobudżetowych tematów, mianowicie temat, który poruszaliśmy z Radkiem, o ile dobrze pamiętam. Czyli film Killers of the Flower Moon, opowiadający o śledztwie prowadzonym przez wówczas agenta FBI, bo to zaraz za chwilę do tego dojdziemy, odnośnie morderstw czy zaginięć wśród ludzi plemienia Osage. No i to był film, który, znaczy to jest zbliżający się film Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio i Robertem De Niro, z którego no, troszkę się śmialiśmy w związku z tym, że no, film nie zapowiadający się na wielki blockbuster efekciarski z efektami specjalnymi i tak dalej, ma budżet ponad 200 milionów dolarów i Paramount tak nie kwapił się za bardzo, żeby wyłożyć te pieniądze na produkcję. Netflix też coś jakoś nie, tym razem się nie wychylał. No a Martin Scorsese no, w ostatnich latach przy okazji ostatnich filmów no, miał różne przeboje z tymi budżetami związane, albo jego filmy nie wychodziły na zero, a jak wychodziły na zero, to były różne niejasności i generalnie się smród ciągnie do dzisiaj, jak po Wilku z Wall Street na przykład. Więc no powiedzmy, że ta kwestia finansowania jego filmów to jest ta najbardziej dyskusyjna rzecz, jeśli chodzi o jego twórczość. Więc mamy zwrot akcji mały. Otóż Paramount nakłoniło Martina Scorsese i też jednocześnie Leonardo DiCaprio, który tam kreatywnie jest też w ten film zaangażowany, do tego, żeby może zmodyfikować trochę scenariusz tego filmu, żeby był troszkę, nie wiem, bardziej atrakcyjny najwyraźniej. I teraz Leonardo DiCaprio nie będzie grał agenta FBI po prostu, tylko będzie grał, nie wiem, tam kuzyna? Czy jeszcze raz?
Superbohatera.
Nie, będzie grał osobę związaną z postacią głównego wilana tego filmu, którego będzie grał Robert De Niro. Więc tam poza... To już nie będzie po prostu funkcjonariusz, tak, państwowy, tylko będą tam jakieś zażyłości rodzinne, jakaś taka drama na tym poziomie. I najwyraźniej ta wersja scenariusza okazała się na tyle atrakcyjna, że udało się nakłonić, czy raczej udało się wylobbować powiedzmy Paramountowi partnera do produkcji tego filmu, mianowicie Apple. Apple oczywiście śpi na pieniądzach i ma tę górę pieniędzy, z którymi musi coś robić, więc dogadano się, że Apple pokryje koszty produkcji tego filmu i wszelkie rzeczy związane powiedzmy z produkcją, natomiast Paramount zajmie się dystrybucją i kosztami marketingowymi, no i w ten sposób obie firmy podzielą się powiedzmy no, tworzeniem tej produkcji. Martin Scorsese będzie mógł sobie w spokoju pracować, no a dla Apple pewnie te 200 milionów to i tak jest nic, a pewnie będzie to oznaczało dla nich prestiż i teraz film normalnie wyjdzie w kinach, przynajmniej według tego, co wiemy na dzień dzisiejszy. Trafi normalnie do kin, ponoć po normalnym okienku, czyli pewnie tych 3 miesiącach, no chyba, że to się zmieni, dopiero trafi na streaming i oczywiście wiadomo, jaki streaming, Apple TV+. I to jest właśnie druga duża transakcja dla Apple TV+. Zgarnęli też ten film z Tomem Hanksem, jak się nazywał?
Greyhound? Jakoś tak.
Greyhound, no. Który wydaje się nawet bardziej tutaj w duchu tych tego, za czym stoi Apple, nie? Czyli tych takich produkcji dla rodziny całej, tak, podbudowujących, pozytywnych i tak dalej. W każdym razie okazuje się, że Martin Scorsese jak najbardziej znalazł ponad 200 milionów dolarów na ten film, co robi jednak wrażenie, no bo naprawdę mało który reżyser w tym momencie jest w stanie na oryginalną produkcję, nie będącą częścią marki, która najprawdopodobniej się nie zwróci. No, ja myślę, że małe są szanse na to, żeby to się zwróciło i Apple doskonale o tym wie i pewnie nie dlatego ładuje pieniądze w ten film, żeby im się to zwróciło bezpośrednio, tylko pewnie liczą na no, wzrost prestiżu, powiedzmy, ich produkcji oryginalnych, nie? Więc jako fani Martina Scorsese, może zacznijmy od Radka wyjątkowo. Radek, jako fan Martina Scorsese, jako osoba, która no, zapatrywała się bardzo optymistycznie na ten film, jak tutaj to skomentujesz?
Ja się cały czas cieszę, bo to jednak jest nowy film Martina Scorsese z Leonardo DiCaprio. Tak jak mówię, że Apple właśnie chce ten prestiż zwiększyć, no pewnie też liczą na ten sezon nagród, nie? Że będą mogli jak Netflix się wozić na tym, że to będzie nominowane, nie? Już jest naprawdę na bogato. Kurczę, boli mnie bardzo jednak ten skręt w tą stronę tych wątków rodzinnych, bo to widać, że ten scenariusz pewnie był w tej pierwotnej konkretnej wersji naprawdę konkretny, nie? Że Scorsese chciał to robić. Plus, tak jak mówiłem już w naszym poprzednim materiale, to jest konkretny materiał, nie? Naprawdę fajny. Są Avengers, którzy, wiesz, tworzą FBI, nie? I ratują tam, wiesz, to pozostałości po Indianach Osage, nie? Którzy tam są skrupulatnie wymordowywani, nie? W tajemniczych okolicznościach. Więc to jest samograj, nie? Historia Ameryki, zabójstwa, FBI, Leonardo DiCaprio, mówię, grupa wykwalifikowanych gości, którzy próbują rozwiązać tę sprawę, nie? No to dopisywanie jakichś, wiesz, takich wątków zażyłości rodzinnych, żeby to tylko wyglądało bardziej, nie wiem, Sundance'owo, bardziej...
Nie, no to wiem, ma mieć westernowy klimat, z tego co czytałam.
Ale to tak, to w oryginale ma już, wiesz, bardzo westernowy klimat, nie? Tam jest to dokładnie, to jest Siedmiu Wspaniałych, nie? Wbija grupa gości, która ma rozwiązać sprawę, nie? I no nie wiem, ale w sumie z drugiej strony jak to podziałało na Apple, żeby ten... wyłożyli na to kasę, nie? Więc może wygląda to dobrze. No ja wierzę cały czas w Martina Scorsese, nie? Że to jest, zresztą to jest film, za którym on chodzi już od wielu, wielu lat, nie? Żeby go przygotować, żeby go zrobić. Cały czas, wiesz, nawet jak... Zresztą on miał chyba jeszcze przed Irlandczykiem wyjść, zanim w ogóle mu tam wyszedł ten pomysł na Irlandczyka, nie? To miało pracować nad tym, to miało być już wcześniej. Więc kurczę, no ja czekam bardzo, bo to jest super skład osobowy. No DiCaprio... Robert De Niro, Martin Scorsese, no to w sezonie nagród to powinny być żniwa, nie? No ale zresztą o Irlandczyku też tak mówiliśmy i później wyszło różnie. No ale nadal to będzie jakaś jakość i wydaje mi się, że Apple naprawdę dobrze zainwestuje tą kasę, nie? Że to będzie coś, czego oni potrzebują w tym momencie na start, nie? Że pewnie będą mieli jakieś zapychacze, będą mieli nazwiska i potrzebują takiego tytułu, który jeszcze im da ten kawałek tortu, który jest właśnie związany z prestiżem, nie? No i chyba będą tak mieli.
Tak, no mówmy się, Apple ma te pieniądze, ale nie ma marek tak za bardzo, więc w tym momencie no trochę im się nie dziwię, że może właśnie wolą wyłożyć pieniądze, które no nie do końca się zwrócą, żeby mieć tutaj zarówno wielkie nazwiska, jak i właśnie potencjalne nagrody w sezonie. W ogóle najdziwniejsza rzecz dzisiaj, jak o tym wszystkim czytałam, bo jak się dowiedziałam, że wiecie, w tym filmie będą właśnie początki FBI, Hoover i tak dalej, i Leonardo DiCaprio, to byłam przekonana, że pewnie Leonardo DiCaprio znowu będzie grał Hoovera. A tu zaskoczenie, że jednak nie. Ale no, ciekawe jest to w ogóle, na jakim, wiecie, etapie zaawansowania jest ten projekt, no bo jeśli w tym momencie mogą zmienić jeszcze, jaką postać będzie grał Leonardo DiCaprio, i poza właśnie tymi trzema nazwiskami, którymi tu żonglujemy, to nikt inny nie jest jeszcze oficjalnie podpięty do tego projektu, przynajmniej no tam sprawdzałam dzisiaj na IMDb i nikogo innego nie było, więc jestem ciekawa, kiedy oni w ogóle chcą to zacząć, kiedy w ogóle, wiecie, bo to chyba już jakoś miało być kręcone, no teraz z powodu pandemii oczywiście pewnie się rzeczy przesuwają, ale ten film wygląda na taki jeszcze dosyć mocno w powijakach, jeśli chodzi o wszelkie ustalenia. A druga rzecz to, że wciąż nie umiem sobie wyobrazić, na cholerę im 200 milionów. Co oni będą robić w tym filmie? Będą wskrzeszać tych Indian? No ja nie wiem.
To już mówiliśmy. Powiedziałeś dokładnie to, co my ostatnio powiedzieliśmy, okay. Że Martin Scorsese będzie Indian wskrzeszał.
Nie wiem, oni może chcą całe hrabstwo odtworzyć na planie gdzieś, no bo trudno mi sobie inaczej to wyobrazić.
Nie, oni to kręcą w tej w Oklahomie, tak? Osage jest w Oklahomie i tam między innymi ten wzrost kosztów jest związany z tym, że jakieś tam podatki muszą zapłacić w tej Oklahomie.
Nie wiem, może odbudowują po prostu wszystko z epoki, no.
No może budują wszystko tak, jak faktycznie to kiedyś stało. Nie wiem. Przecież kurczę, no za tyle to Avengers nakręcisz.
Ale nawet, jak wiesz, nawet odbudować takie coś, to chyba nie aż taka kasa, nie?
Jak już pranie pieniędzy tam po prostu przechodzi. Martin Scorsese ma jakiś długi po prostu i teraz kombinuje.
Albo Apple też musi tutaj, mają dużo gotówki, to Martin, my ci damy więcej niż ty chcesz.
Tak, a ty nam po cichu oddasz z powrotem.
To będzie tak, że wiesz, że on tam robi Wilka z Wall Street i za parę lat Martin Scorsese jeszcze nakręci wersję tego, jak Martin Scorsese prał pieniądze na planie Killers of the Flower Moon i nakręcił Wilka z Wall Street, tylko on będzie DiCaprio zagrał Martina Scorsese.
Leonardo DiCaprio będzie grał Martina Scorsese, tak. Dokładnie. A starego Robert De Niro, nie? Żeby...
W ogóle to jest też w tym kontekście zabawne, że przy okazji Irlandczyka pamiętam, że nie pamiętam, czy to sam Scorsese, czy to Robert De Niro, ktoś związany w każdym razie z tym filmem bezpośrednio, mówił o tym, że no, jak gadaliśmy właśnie z wytwórniami, no to nas zapytali na początku, czy chociaż jest w tym filmie Leonardo DiCaprio, no bo nie da rady sprzedać w ogóle filmu z Robertem De Niro i Alem Pacino bez jakiejś gwiazdy, nie? Takiej aktualnej gwiazdy. Że może chociaż DiCaprio by był. No i proszę, teraz mamy film, znowu film za 200 milionów dolarów. youtuberów, ale jest DiCaprio i proszę, finansowanie się znalazło.
Tak, i w kinach będzie.
I
tak,
będzie w kinach, więc Scorsese jest po prostu na pewno zachwycony, nie? Że dostanie wreszcie po staremu film w kinach, tak jak należy, i będzie musiał udawać, że no, na Netflix też kino, tak? Też prestiżowe filmy. Natomiast jeszcze warto zaznaczyć, że też kreatywnie w to dalej będzie zaangażowany Apple i mam nadzieję, że miejmy nadzieję generalnie, że ci ludzie, którzy tam do tej pory nie mieli nic wspólnego z kinem, nie będą też się wtrącać do tego projektu i nie stwierdzą, że nie, tutaj
nie, no,
proszę mi tutaj złagodzić.
Scorsese, wydaje mi się, patrząc właśnie po takiego ostatnich projektach, że on by się na nic takiego nie zgodził. No, wydaje mi się, że tutaj ta umowa musi chyba zakładać, że to Scorsese tutaj decyduje o absolutnie wszystkim i oni, a no, Apple tylko dorzuca kolejne pieniądze do worka.
Nie Scorsese wydaje pieniądze na to, nie? Więc natomiast też ciekawe komentarze, jakie widziałem w artykule Hollywood Reporter, mówią o tym, że najbardziej przegranym na tym wszystkim jest Paramount, wbrew pozorom, bo Paramount niewiele zyskuje generalnie na tym układzie. Jakby oni nie wykładają wiele pieniędzy, no bo wiadomo, no koszty marketingowe takiego filmu nie są tak duże jak, nie wiem, blockbusterów, nie? To jest jedna rzecz, a jednocześnie tutaj insiderzy mówią, że generalnie będą mieli z tym roboty tyle, co przy normalnej swojej produkcji, a jednocześnie, no to nie będzie ich wciąż, nie? Oni będą to wydawać, ale nie bardzo będą mogli cokolwiek więcej z tym zrobić, to nie będzie ich marka. Gdyby, nie wiem, ktoś chciał sequel robić czy cokolwiek coś takiego.
Tak, jak wskrzesimy Indian, to
w zasadzie jedyne, na czym oni korzystają, poza tym, że dostaną jakąś tam część przychodów w związku z tym, że są dystrybutorem, no to, że będą mieli, powiedzmy, prawa do dystrybucji tego filmu, nie? Więc będą, jeśli ten film będzie trafiał, tylko że z drugiej strony, jak to trafi na Apple TV tylko, no to trochę słabo, nie? No bo nie będą mogli tego sprzedać wszędzie, nie wiem, czy to się pojawi wtedy na nośnikach, pewnie tak, nie? Ale na innych streamingach już
tak,
na przykład nie, a to już im też ukróci te przychody. Generalnie konkluzja jest taka, że ponoć narobią się przy tym, jak przy normalnym swojej produkcji, a niewiele będą z tego mieli. Co troszkę mnie zaskakuje, bo myślałem, że akurat w Paramount się będzie cieszyć, że nie wydaje nic na film, a będą mogli się chwalić, że to ich. I będą mogli, wiecie, dostaną wszyscy tam egzekowie zaproszenie na Oscary, jako studio, które dystrybuowało ten film. No nie wiem, załóżmy, że wszyscy są zadowoleni, tak? I że wszystkim to wyszło na dobre. Poza oczywiście tymi biednymi Indianami, nie? Bo im do życia nie zwróci. No dobra, słuchajcie, to przejdźmy w takim razie dalej. Mianowicie do... no właśnie... O, tak troszkę z innej beczki. Sonic.
Scorsese, Sonic.
Pomówmy wreszcie o prawdziwym kinie. Sonic. Wielki hit. Film, który...
The Killers of the Flower Moon, tylko tym zamiast DiCaprio by Sonic grał tego detektywa, nie?
Jim Carrey, tylko dokładnie tak jak Robotnika. Ej, w sumie dałby radę, nie? By tak chodził i patrzył z wyższością na wszystkich i tłumaczył, że wszyscy są głupi.
I odwrotnie, jakby Scorsese zrobił Sonika z Leonardo DiCaprio, który się toczy, który, wiecie, na planie tam roluje się, nie?
Żeby Robert De Niro jako Robotnik.
Hello, Sonic, nie? Te nażelowane włosy. Oh, fuck. Nie wyjdzie mi to z głowy teraz, ten, wiesz, to wersja
jest,
Sonica.
To jest ta wersja, którą chcę zobaczyć. No, ale okej, pierwszy Sonic. Film, który, no, miał, powiedzmy, wyboistą drogę do kin. Oczywiście była ta wersja pierwsza zwiastuna, niezbyt dobrze przyjęta. A później studio udało się odkręcić tę narrację w ten sposób, że o, my jesteśmy tym studio, które słucha fanów. Podczas gdy ja jestem pewien, że fanów oni by zlali ciepłym moczem, po prostu odkryli, że reakcja całej publiki, także tych niedzielnych widzów, jest generalnie... To było po prostu jedno wielkie przerażenie. W każdym razie Sonic w końcu trafił do kin, trafił w poprawionej wersji i okazał się dużym sukcesem, zarówno finansowym, jak i też, powiedzmy, krytycznym. No, został przyjęty lepiej niż myślałem, że zostanie przyjęty. Tam nie wiem, jaką miał średnią, około 60% czy coś takiego, co jak na ten film to i tak jest bardzo dużo. Mało tego, teraz kiedy film już jest na VOD, to na tych wszystkich listach, powiedzmy, najpopularniejszych pozycji, no, sytuuje się cały czas w czołówce, więc najwyraźniej wciąż jest zainteresowanie. I to jest w zasadzie, nie wiem, jeden z największych sukcesów Sonica od czasu, nie wiem, Dreamcasta i Sonic Adventure 2.
I pewnie w 2020 roku to będzie co jeden z najlepiej zarabiających filmów, nie?
No tak, tak. Jest tam teraz czołówce zaraz za Bad Boys 3. No, więc nic dziwnego w związku z tym, że ten pierwszy film został tak ciepło przyjęty i zarobił tak dobrze i wciąż zarabia zresztą wytwórni. Znowu Paramount, a więc tutaj mamy jakieś połączenie z poprzednim tematem. I to już jest ich, więc tutaj przynajmniej zarabiają na tym faktycznie pieniądze. No to już zapowiedzieli, że powstanie sequel i zostaną w niego zaangażowani najpewniej ci sami ludzie, którzy byli zaangażowani w jedynkę. Na pewno wróci reżyser, pewnie wróci obsada głosowa, także nic się tutaj pewnie nie zmieni. Natomiast moje pytanie do was, bo nie wiem, czy Radek, ty widziałeś Sonika w końcu?
Tak,
widziałem. Wszyscy widzieliśmy. Wszyscy widzieliśmy. To teraz pytanie, czemu to chwyciło? Czemu Sonic jest w tym momencie jednym, jeśli nie najlepiej zarabiając, chyba, no nie wiem, w każdym razie no jednym z chyba można jasno powiedzieć, największym sukcesem, jeśli chodzi o filmy na podstawie gier w tym wypadku.
Znaczy wiesz co, ja bym nie upatrywała tutaj, że to jest taki wielki sukces kina na podstawie gier. Raczej to jest po prostu bardzo porządny film familijny, któremu, no, który spełnia, nie wiem, wszystkie założenia tego gatunku, ma sympatycznych bohaterów, ma story arki, ma tych bohaterów, którzy wyciągają jakieś wnioski, no ma to ciepłe, pozytywne przesłanie o tym, że Jerzy znajduje przyjaciela, a Cyclops zdecyduje się zostać w swoim małym miasteczku i nie ścigać swoich marzeń, bo miasteczko by było złe, czy coś. No, w każdym razie to jest taki, wiecie, bardzo sympatyczny film, który włączasz sobie w niedzielne popołudnie. Nie wiem, za moich czasów dzieciństwa to byłaby pewnie Babe, Świnka z klasą, teraz Sonic. No to, że jest rozpoznawalną postacią, rozpoznawalną marką, na pewno nie przeszkodziło. No i też no, brak konkurencji trochę, nie? Jakby Sonic akurat wyszedł w tym idealnym momencie na początku lutego, kiedy jeszcze wszystko funkcjonowało, a później jak już schodził, no to wszystko zamykano, tak? U nas chyba nawet w końcu te seanse z napisami chyba nawet zdążyły się pokazać. Nie pamiętam jeszcze, czy zdążyły się pokazać, czy nie przed zamknięciem w kin, w każdym
chyba
razie.
Nie, wydaje mi się, że już nie.
Tak, że to już było zapowiedziane na to.
A nie na głowy, ale jakoś tak.
No, w każdym razie zmierzam do tego, że wiecie, no to jest taki sympatyczny film. Trudno się tutaj do czegokolwiek przyczepić. To nie jest właśnie, nie wiem, jak nieraz filmy, które są na podstawie gier, jakaś straszna trawestacja tych postaci. Nie wiem, to nie jest jakiś taki dziwny twór, jak nie wiem, na przykład Assassin's Creed czy coś. No to jest kompetentny film, który kompetentnie realizuje założenia gatunku, no i tyle. No plus fajnie popatrzeć, jak Jim Carrey jest tym Jimem Carreyem, jakim ostatnio był przy okazji, nie wiem, maski Ace Ventury czy grania Riddlera, prawda? Ja nie ukrywam, że
nie tak
wolała...
ostatnio.
Ja bym wolała, żeby, wiecie, sequel koncentrował się na Doktorze Robotników Krainie Grzybów, bo to byłby bardziej film dla mnie, no ale ja nie jestem targetem tej marki, umówmy się.
Najlepszy film się zaczął właśnie w tej scenie. Wow, teraz możemy się bawić, teraz
jak
oglądam. Teraz film dla mnie się zaczyna. Już
dokładnie.
Koniec dla dzieci zabaw i koniec filmu. I nie ma ten robotnik sobie.
Nie wiem czemu, ale ten robotnik mnie tak creepuje po prostu. Jest tak przerażający, że jeden z najbardziej przerażających villanów filmowych ostatnich lat dla mnie. Nie wiem dlaczego, ale po prostu boję się go. Bardzo.
No ale wiesz, w ogóle ten cały Sonic to jest idealny produkt, nie? To jest taki film, który sobie obejrzysz, powiesz, fajne było, było fajnie się bawiłem i już po tygodniu nic z niego nie pamiętasz. Ja do dzisiaj pamiętam tylko te sceny, jak nagle robotnik zaczyna coś odpierdalać, wiesz, jest w swojej bazie i robi jakieś dziwne rzeczy. Nie
dziwnie
wiem, czemu,
chodzi, dziwnie się rusza, prawda? Miał tego takiego przydupasa, z którym miał jakąś też taką dziwną relację, nie?
No tam tylko brakowało Tommy'ego Lee Jonesa gdzieś w garniturze, nie? Żeby robił to samo i...
Tak, on wiesz, hakuje coś robił, mnie fajne, to mnie
ale
bawi.
Tak, jakoś nie. Tym, no.
Chodzi jeszcze tym, wiesz, tak swoim kotem.
No, ta scena, jak ustawia tych wojskowych, nie? Generalnie zostaje w głowie Jim Carrey po tym filmie.
Znaczy, wydaje mi się, że kurczę, no poza tym zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ale mam wrażenie, że no też sukcesem był sam Sonic, bo Sonic jest postacią, która ma świetny design i to jest postać, która ci zawsze zostanie w pamięci, nie? Ja wiem, że koncept niebieskiego jeża, który szybko biega, to jest generalnie no absurd czystej wody, ale to jest coś, co no, zresztą no, świadczyło o sile gier swojego czasu i sprawiło, że masa osób zapamiętała te gry i mam wrażenie, że to wciąż działa, tylko że jednocześnie autorzy stwierdzili, że no ten Sonic, który uosabia 90s-owe edginess, bo Sonic był zawsze taki cool i taki właśnie bardzo edgy, to nie jest coś, co dzisiaj by działało i dzisiaj by się sprawdzało i dzisiaj dzieciaki by się z tym utożsamiały, więc ten Sonic jest dzisiaj takim awkward, trochę niezręcznym.
Takim outsiderem, który szuka rodziny, który szuka miejsca, do którego mógłby należeć, prawda?
Tak, i to wydaje mi się, że działało. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. To się wpisuje generalnie w to, jakie filmy obecnie są modne, jeśli chodzi właśnie o to kino dla całej rodziny i nie tylko, bo to jest Deadpool dla dzieci, tak? Deadpoole dla dzieci to jest teraz cały gatunek. Detective Pikachu to był Deadpool dla dzieci, Sonic to jest Deadpool dla dzieci, aczkolwiek Ben Schwartz
Deadpool
jest dla mnie dużo lepszym aktorem głosowym niż Ryan Reynolds.
Deadpool dla dzieci.
No tak, no, miał R-kę, nie? Więc tylko dlatego nie liczę. Ale tak. Ale podejrzewam, że to będzie w kolejnych latach metoda, żeby tego typu rzeczy robić. Czyli weźmy bohatera z jakiejś marki, ale niech będzie Deadpoolem teraz. Może troszkę ugrzecznionym, może będzie miał troszkę wyolbrzymione inne cechy charakteru, ale to będzie generalnie ta sama postać. Czyli taka bardzo samoświadoma, taka trochę niezręczna.
Z charakterystyczną narracją, tak, wprowadzoną przez film, prawda?
Troszkę ironiczna, trochę outsider, nie? I to jest ta postać, z którą masa osób się utożsamia i wydaje mi się, że to też jest przyczyna sukcesu. No bo jednak ten aspekt Sonika, no, był też w trailerach mocno akcentowany i to jest coś, co się sprzedaje, wydaje mi się. Więc no, nie zdziwiłbym się, gdyby poszli za ciosem tutaj przy okazji też innych marek. Natomiast no, zobaczymy, jak będzie wyglądał sequel. Będzie Tails, może będzie Knuckles, może Shadow. Super.
Znam wszystkich twoich kolegów, niestety.
Jeszcze w ogóle, jeszcze jedna moja prognoza. Nie sprawdzi się, co się nie sprawdzi, trudno, ale obstawiam, że z racji popularności tego filmu, gry z Sonikiem od teraz będą wyglądać tak jak ten film. W sensie Sonic przestanie być tym cool ziomem, tylko stanie się właśnie takim Sonikiem jak tutaj, będzie wyglądał tak jak tutaj, Robotnik zostanie przeprofilowany, najbliższe kreskówki będą wyglądały tak jak ten film, bo wydaje mi się, że jak Sega i Paramount, szczególnie Sega, się zorientowała, że kurczę, ludzie lubią Sonika, tam po raz pierwszy od Sonic Generations, To stwierdzą, że dobra, to idziemy pełną parą w to, bo najwyraźniej wreszcie trafiliśmy, kurczę, po tylu latach. Więc fani Sonika się przyzwyczajają, że to będzie ich tutaj wiodący Sonic, kanoniczny Sonic.
No, to przy okazji ja też poproszę jeszcze grę z doktorem Robotnikiem w Krainie Grzybu.
No dobra, i ostatnia rzecz.
Tylko dodam jeszcze, że oczywiście sequel pozbędzie się Jamesa Marcena, jak każdy film, w którym pojawia się James Marcen i są kolejne, więc trzeba się go pozbyć, nie?
Zginie poza kadrem?
No. Tak. No coś się z nim stanie, albo wiesz, tak jak w Supermanie, że tam z kimś innym pójdzie, że jak w tym, jak w X-Menach, zupełnie się go pozbędą. Szkoda. Smutno jest być Jamesem Marcenem w Hollywood. A piękny człowiek.
No chociaż tyle ma. No dobra, to ostatnia rzecz, o której sobie pomówimy, w zasadzie no, nawet nie jest news, tylko w zasadzie skomentujemy sobie pewną wypowiedź, która jest bardzo ciekawa w kontekście tego, jak działa w zasadzie jedna z największych marek filmowych w tym momencie, jedna z niewielu, które mogą konkurować, nie wiem, z Marvelem chociażby, czy z Gwiezdnymi Wojnami, czyli Jurassic World. Mianowicie, no wiemy że oczywiście, że w 2021 roku ma do kin wejść Jurassic World Dominion i do tej pory ten film był kreowany jako takie podsumowanie w zasadzie wszystkich filmów, przez to, że między innymi aktorzy się będą pojawiać, zarówno z Jurassic Worldów, jak i z Jurassic Parków, będziemy mieli duży reunion, no ale też co mnie nastawia najbardziej pozytywnie, bo mimo, że oczywiście Colin Trevorrow dalej na tym pracuje, co wciąż jest...
To jest najgorszą rzeczą związaną z tym filmem.
Ale fakt, że ta marka działa i zarabia mimo Colina Trevorrowa, jest wciąż godne tutaj podziwu. Ale no tak jak mówiłem, to do tej pory było kreowane jako taki wielki finał, wielkie zwieńczenie tej całej serii, co jest w modzie ostatnio, umówmy się. Natomiast Frank Marshall, który jest producentem tego filmu, udzielił bardzo interesującej wypowiedzi, gdzie powiedział o tym, że no nie do końca. To ma być w zasadzie nowa era dla Jurassic World. I mało tego, dinozaury, no tak jak się spodziewamy, no będą żyły, czy raczej będą sobie biegać po otwartym świecie. Mam nadzieję, że nie zaspoiluję nikomu Fallen Kingdom, mówiąc o tym, że dinozaury się tam wydostały na wolność, biegając teraz po ziemi. Natomiast Frank Marshall mówi też, że tak zostanie, w sensie przynajmniej, znaczy w uniwersum tego, w tym uniwersum, tak, chociaż wszystkiego się można spodziewać w 2020 roku, nie? Natomiast, no, to myślę, że można spokojnie tę wypowiedź interpretować jako, po pierwsze, no, będziemy jeszcze robić kolejne filmy, nie wyobrażajcie sobie, że zrezygnujemy z marki, która regularnie daje nam miliardowe przychody, ale też, że może kolejne filmy wreszcie nie będą tym schematem, że otwórzmy nowy park, może tym razem wypali, może tym razem się to wszystko nie rozsypie i nie zginie masa ludzi, tylko że będzie to wyglądało w ten sposób, że będziemy mieli po prostu nowy status quo z dinozaurami żyjącymi na Ziemi. Jak wam się podoba takie rozwiązanie? Bo ja sobie tak myślę, że to niby jest fajne, ale nie wiem, czy to nie jest fajne, wiecie, na jeden film, który zarysuje tę sytuację i to będzie ciekawe, ale w którymś momencie, jak te dinozaury staną się, wiecie, normą w tym świecie, co dalej z tym można robić w takim razie, nie? No bo jednak, czego nie mówić o tej formule z parkiem, no to chociaż to jest zawsze taka formuła, która się zamyka w jednym filmie, nie? A tutaj, no, dinozaury biegają po ziemi, więc zróbmy teraz film o tym.
Plus to jest taka trochę droga w jedną stronę, prawda? No bo skoro dinozaury już biegają po ziemi i dinozaury mogą się rozmnażać, jak wiemy, bo życie zawsze znajdzie drogę, no to jakby trochę trudno to potem odwrócić, W sensie wydaje mi się, że no jest tu potencjał na zrobienie, nie wiem, kilku fajnych filmów, takich czy to bardziej monster movie, takich bardziej w klimatach horrorowych, czy bardziej w klimatach przygodowych, czy takich nawet bardziej familijnych, gdzie w jakimś...
Może jakieś post-apo po prostu.
A, gdzie mamy, wiecie,
tego z dinozaurami.
Gdzie mamy styk tych dwóch światów i gdzie ludzie muszą sobie jakoś poradzić i tak dalej, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby, wiecie, potem konkluzją było, że, nie wiem, udało im się tych dinozaurów pozbyć, no bo po pierwsze... Trochę chyba nie bardzo. Znaczy jasne, no pewnie można by wyłapać wszystkie i tak dalej, ale kurde, to brzmi jak najbardziej niehumanitarne i w ogóle okropne przesłanie, prawda? Że tutaj no ludziom udało się, wiecie, wskrzesić znowu dinozaury. No
czy zabić teraz?
I wiecie, i to jest po prostu teraz, nie wiem, zagrożony gatunek, nie? Więc jednak pozabijajmy je, żeby nie wchodziły ludziom do domów czy coś.
No to brzmi dokładnie jak coś, co ludzie by zrobili, co my byśmy zrobili dokładnie, no.
Nie no, ja mam nadzieję, że jakby, wiecie, ten trzeci film zamknie nam bardziej wątki tych postaci, które mamy, zamknie wątki zarówno tych postaci z tej, powiedzmy, nowej trylogii, jak i postaci ze starych filmów Spielberga, które mają wrócić i że faktycznie później, no to może zrobimy trochę filmy o czymś innym, może trochę w innym stylu, ale no, tak jak mówisz, no to jest tak gigantyczna marka, że no czemu mieliby z niej na dobre zrezygnować, a jeśli właśnie mają robić kolejne filmy, to już, to niech robią teraz filmy w świecie, ludzie i dinozaury żyją na tej samej planecie, a nie tylko właśnie otwieramy kolejny park, no bo ile razy można. I błagam, niech Trevorow nie robi już tych filmów.
Wiecie, tych filmów też, ile mieliśmy teraz? 4, 5 filmów, nie? I ten już jest zupełnie wyczerpany wątek z otwieraniem nowych parków, nie? Nawet z tymi wyspami. Mieliśmy już Isla Nubla, Isla Sorna, Isla jakaś tam jeszcze, nie?
Dlatego szanuję Fallen Kingdom, że wreszcie nie było otwierania parku na wyspie.
Tak. Ale no cały czas było, wiesz, jakieś miejsce, gdzie były te dinozaury. Ja bym zobaczył te dinozaury, niech one sobie wyjdą na świat i zrobią, wiesz, 4, nawet 5 filmów w takim świecie post-apo, gdzie ludzie się uczą żyć z tymi dinozaurami, jeżdżą na dinozaurach.
Aż dojdziemy do etapu Flintstonów, nie? Tak, jak to tak, jest tak. Pełna symbioza.
Wiesz, ale ta marka i tak już jest zajechana w tym momencie, no bo ile można to samo opowiadać, nie? Więc ja mówię, niech tym światem naprawdę zatrzęsą. Niech się trzymają tego, jak się skończył ostatni film, nie? I niech nam pokażą, jak to się może dalej rozwijać, nie? No, Trevor to zepsuje, ale może będzie coś ciekawego.
Może nie zepsuje wszystkiego, może znowu zatrudni jakiegoś reżysera porządnego. Znaczy, wydaje mi się, że wyjściem z tej sytuacji, o której powiedziałem, jest też właśnie zrobienie tego status quo jako coś jednak innego niż po prostu dinozaury sobie żyją, nie? Że faktycznie wypuszczenie tych dinozaurów sprawiło, że po prostu się posypało wszystko, nie? I nie wiem, masa gatunków zwierząt wyginęła, bo dinozaury je zeżarły i populacja ludzi zmalała i ogólnie gospodarka się posypała i faktycznie to wygląda inaczej, nie? Że można teraz wokół tego budować fabułę, bo jeśli po prostu mamy teraz tak, że elementem fauny są też dinozaury, no to trochę nuda mimo wszystko, nie? To się nadaje na trailer i na parę sekwencji, tak jak w tej finałowej sekwencji Fallen Kingdom to było, ale na dłuższą metę, no, będą musieli coś wykombinować jeszcze, nie? Żeby to nie był jedyny pomysł na zasadzie, że dinozaury są na ziemi i to koniec.
Że tak, wiesz, tak realistycznie patrząc, nie wiem, jak z reguły zachowuje się ludzkość, to mam wrażenie, że właśnie ten pierwszy Edam, no to byłyby te dinozaury błąkające się po tutaj świecie ludzi i siejące jakieś zniszczenie i tak dalej, ale koniec końców wydaje mi się, że właśnie tak naprawdę co, no ludzie by je gdzieś pozamykali właśnie, czy to właśnie w jakichś zoo, czy to w jakichś parkach, czy to nawet może w jakichś takich, nie wiem, grodzonych rezerwatach, a część tych dinozaurów na pewno po prostu zaczęto by wykorzystywać, wiecie, do całej masy innych celów, tak, przemysłowych i tak dalej, no nie wiem, potem otwierałyby się knajpy u nas z tyranozaura, albo wiecie, nie wiem, zaczęto by szyć torby ze skóry dinozaurów, czy coś. Ja myślę, że jeszcze jak to dalej będzie szło, to później właśnie dojdziemy do etapu, kiedy po prostu dinozaury są gdzieś tam częścią przemysłu i mamy, nie wiem, jakichś aktywistów, którzy stwierdzają, że musimy je uwolnić, bo tutaj, wiecie, są pozamykane w fabrykach czy coś.
Historia tego dinozaura, który z łowcy stał się zwierzyną i musi się teraz ukrywać, nie? To ja bym to zobaczył. Wiesz, że przejmują, zaczynają się uczyć od ludzi zachowania ludzkiego, nie? I chcą żyć jak ludzie, chcą iść do pracy.
No,
chcą
być tylko z dinozaurami.
Tak, no plus wiecie, jakby te ostatnie filmy, one nawet odczarowały nam trochę Velociraptory, tak? Jakby w tym momencie, jak to już nie są te takie, wiecie, tylko te mordercze bestie, nie, jak Spielberga, tylko że wiecie, można z nimi mieć relacje, można je tresować, no to kurczę, to tak otwiera pole tutaj w ogóle manewru.
No, te dinozaury by skończyły tak jak właśnie natywni Amerykanie, nie? By ich pozamykano w rezerwatach, a potem musieli, nie wiem, kasyna otwierać albo pracować gdzieś tam na stacjach benzynowych. Ale potem...
później przyjdzie Scorsese i nakręci film o mordowaniu dinozaurów.
Plus, wiesz, to jest dokładnie jak z Indianami, nawet Ziemia była kiedyś ich na początku.
No. Ludzie sobie ją przejęli, bo się okazała wartościowa. Znaczy, wiecie, i tak wiadomo, jaka będzie konkluzja tego filmu. On będzie, a może to ludzie są prawdziwymi potworami?
Bo tutaj wiesz, no tutaj masz tylko jak już to właśnie taką siłę natury, a po drugiej stronie masz ludzką chciwość i no co jest lepsze, no wiadomo.
No nie, no ja chętnie zapatruję się bardzo pozytywnie na to, bo dinozaury są cały czas spoko, kurczę. To jest taki temat, który się nie nudzi. Jest, wiecie, samo to, że w międzyczasie mieliśmy te wszystkie naukowe odkrycia, że no dinozaury tak naprawdę nie wyglądały tak fajnie, jak wam się wydawało, to były wielkie kurczaki po prostu opierzone i tak się poruszały i wyobrażasz to sobie i sobie myślisz, o kurna, ale lipa, nie? To dzisiaj nigdy Jurassic Parku nie zrobił z wielkimi ptakami.
No wyobrażasz sobie, jak te wielkie ptaki, oni tam wstają, jest ta słynna scena, jak sam Neil patrzy, a tu kurde wielka kura, nie?
I te raptory z tymi piórami. No, tak,
po prostu.
Ale wiesz, masz tę scenę, jak one tam wychodzą zza tych szafek, nie? I tak...
Wychodzi tyranozaur, ale tak wszystkie jajka, tak ze strachu.
Ale wiecie też, patrząc na to, jak bardzo cool tematem są dinozaury, no to, że chyba, nie wiem, każde dziecko przychodzi etap zainteresowania dinozaurami, to my nie mamy dużo tych dinozaurów teraz w popkulturze, no. No, moim zdaniem jest luka, trzeba ją wypełnić.
Tylko Mick Jagger został.
Nie, no właśnie wydaje mi się, że no, wyniki finansowe tej serii mówią jasno, że wciąż jest zainteresowanie, nie? I właśnie mówię, mimo tego, że jakby naukowcy starali nam się zepsuć ten wizerunek dinozaurów po prostu konsekwentnie przez tyle lat, wciąż dinozaury są cool, wciąż jak ogląda się, jak sobie hasają po łące, to wygląda fajnie, nie? I ludzie mi się tłumili i tak ruszą do kina. No dobra, to tyle jeśli chodzi o ten temat. No, tak jak wspominaliśmy, Jurassic World 3 Dominion wyreżyseruje Colin Trevorrow.
Niestety.
No i miejmy nadzieję, że ten... Ale Colin Trevorrow ostatnio też ma lepszą prasę, bo wszystkim się wydaje, że nakręciłby lepsze Gwiezdne Wojny niż J.J. Abrams, więc...
No nie wiem.
Więc wyjdzie Jurassic World Dominion i nagle śpiewka się zmieni i będzie, o dobra, to może jednak nie. No, w każdym razie, słuchajcie, dajcie nam znać, co myślicie o tych wszystkich newsach, albo o każdym pojedynczym, w sensie o każdym pojedynczym, może któryś konkretny was zainteresował. Chętnie zapoznamy się z waszymi opiniami. Możecie nam też zadawać pytania albo jakieś tutaj prowokować nas do rozszerzenia tej dyskusji za pomocą tipów lub superchatów. Link do tipów macie w opisie, napisy końcowe.pl /hajs. A ze mną była Marta Najman, Radek Pisula, się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.